Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prezydium Rady Konferencji Biskupich Europy rozmawia w Watykanie o sytuacji kontynentu.
Stolica Apostolska nie jest odpowiedzialna za nadużycia seksualne w USA, uważa jej adwokat.
Caritas Polska spieszy z pomocą ofiarom powodzi na południu kraju.
18 maja witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Rozmowy o problemach naszego kontynentu i projektach Rady Europejskich Episkopatów są przedmiotem trzydniowej wizyty jej prezydium w Watykanie. Trzej kardynałowie, przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy Peter Erde z Budapesztu, obaj wiceprzewodniczący Josip Bozanić z Zagrzebia i Jean-Pierre Ricard z Bordeaux oraz jej sekretarz generalny, portugalski ksiądz Duarte da Cunha, zostali wczoraj przyjęci przez papieża.
Spotkanie z Benedyktem XVI odbyło się w bardzo serdecznej atmosferze, czytamy w wydanym przez Radę Konferencji Biskupich Europy komunikacie. Na początku audiencji Ojciec Święty kilkakrotnie wspomniał ze wzruszeniem i radością swoją ostatnią podróż do Portugalii. W rozmowie skupiono się na sytuacji Kościoła katolickiego w Europie. Podkreślono żywotność pewnych diecezji, zwłaszcza w krajach, gdzie katolicy stanowią mniejszość. Poruszono problemy, którym musi stawić czoło Kościół. Mówiono o działalności, jaką Rada podejmuje celem jak najlepszego spełniania misji ewangelizacji naszego kontynentu. Ponadto przypomniano liczne organizowane przez nią spotkania, na których europejscy biskupi zawsze wyrażali komunię z następcą Piotra, dziękując za jego nauczanie. Wręczono też papieżowi kopię ikony Maryi Matki Kościoła i patronów Europy. Namalował ją zastępca sekretarza generalnego Rady, węgierski ksiądz grecko-katolicki Ferenc Janka.
Po papieskiej audiencji prezydium Rady Konferencji Biskupich Europy przyjął wczoraj kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Następnie podjęło ono rozmowy z szefami niektórych dykasterii Kurii Rzymskiej, kontynuowane dziś i jutro.
Świat potrzebuje kapłanów, misjonarzy, którzy troszczyliby się o trzy rzeczy – doktrynę, dyscyplinę i pobożność. Takiego zdania jest kardynał Ivan Diaz. Prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów przemawiał wczoraj na forum obradujących w Rzymie papieskich dzieł misyjnych. Tematem posiedzenia plenarnego jest budowanie komunii kościelnej jako kluczowe zadanie dla misji. W spotkaniu bierze udział 118 dyrektorów krajowych dzieł z 5 kontynentów.
Szef Watykańskiej Dykasterii Misyjnej wskazał, że troska o doktrynę oznacza wierność Słowu Bożemu, nauczaniu Kościoła i posłuszeństwo Ojcu Świętemu. Z kolei dyscyplina jest niezwykle istotna, tak w odniesieniu do ducha, jak i ciała, jako znak ludzkiej i wewnętrznej dojrzałości. Dotyczy to zarówno przeżywania czystości, jak relacji wewnątrz wspólnot, sposobu spędzania wolnego czasu czy korzystania z nowych technologii. Natomiast pobożność, zdaniem indyjskiego purpurata, powinna oznaczać prymat Boga i spraw duchowych w każdym codziennym zajęciu kapłana, jako znak bycia w świecie, ale nie ze świata. Prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów dodał, że kapłani i misjonarze powinni emanować sakrum, zwłaszcza podczas sprawowania czynności sakramentalnych, by pomóc ludziom spotkać Chrystusa w życiu. Każdy kapłan, jak zresztą każdy chrześcijanin, ma w swoich genach ducha misji, stwierdził kardynał Diaz. A jeśli tego nie czuje, to jest chrześcijaninem źle uformowanym albo niedoformowanym.
Duchownych całego świata nie można uważać za pracowników zatrudnionych przez papieża, przypomniał raz jeszcze adwokat Stolicy Apostolskiej w USA. Jeffrey Lena złożył wczoraj w Trybunale Stanu Kentucky w Louisville dokumentację prawną celem odrzucenia oskarżeń wobec Watykanu w sprawie 3 przypadków nadużyć seksualnych popełnionych przez księży tamtejszej diecezji. Fakty te miały miejsce od lat 50. do 70. minionego wieku, a niektóre dotyczą wprost roku 1920. Ponadto poszlaki co do jednego z kapłanów, którzy mieli się dopuścić wspomnianych czynów, są bardzo słabo udowodnione. Natomiast dwaj inni zostali już swego czasu wydaleni przez ówczesnego biskupa w następstwie oskarżeń wysuniętych zresztą na wiele lat po tym, jak te fakty miały zaistnieć.
Oskarżenia, jakie adwokat ofiar domniemanych nadużyć William McMurray wysunął wobec Stolicy Apostolskiej, opierają się na dwóch założeniach. Jego zdaniem Watykan ma bezpośrednią kontrolę nad biskupami, a ponadto watykański dokument Crimen Solicitationis, wydany w 1962 roku, jeszcze za pontyfikatu Jana XXIII, miałby zalecać pokrywanie takich spraw milczeniem. Oba te zarzuty są bezpodstawne, uważa adwokat Stolicy Apostolskiej. Nie kontroluje ona codziennie biskupów, nie wypłaca im pensji, ani nie dostarcza narzędzi pracy, przypomina Jeffrey Lena. Biskup może sam zatrudnić czy zwolnić kogo chce.
Kontrola Watykanu dotyczy tylko teologii i kanonicznego zarządzania Kościołem. Nie można go uważać za międzynarodowe przedsiębiorstwo odpowiedzialne za działania wszystkich księży. Natomiast wydana prawie pół wieku temu instrukcja Crimen Solicitationis bynajmniej nie nakazywała milczenia w przypadku nadużyć seksualnych. Zobowiązywała biskupa do postępowania zgodnie z wymogami prawa cywilnego, zwraca uwagę adwokat Stolicy Apostolskiej w Stanach Zjednoczonych.
W Dublinie opublikowano coroczne sprawozdanie Krajowej Rady Ochrony Dzieci w irlandzkim kościele katolickim. Jest to już drugi przegląd procedur i praktyk mających na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa najmłodszym. Raport przedstawia sytuację zarówno w placówkach diecezjalnych, jak i zakonnych, powiedział podsumowując raport kardynał Sean Brady.
Dzieci są dziś bezpieczniejsze w kościele o wiele bardziej niż były w przeszłości, zauważył przewodniczący Episkopatu Irlandii. Natomiast ludzie, którzy chcieliby zaszkodzić najmłodszym, nie powinni czuć się zbyt bezpiecznie. Hierarcha przedstawił dokonania rady w ubiegłym roku. Przeszkolono ponad 2000 parafian, których zadaniem jest nadzorowanie procedur ochronnych względem dzieci. Mają oni reagować na postawy i praktyki, które uznawane są za niedozwolone. Taka osoba świecka będzie przy każdej parafii. Zdaniem kardynała Brady'ego konieczna jest stała czujność, a także przestrzeganie odpowiednich procedur, które w sposób kompleksowy i stały dają poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności instytucji za osoby powierzone jej opiece. Ważne jest, by dzięki temu Kościół odzyskał wiarygodność i zaufanie wiernych.
W roku ubiegłym zgłoszono Irlandzkiej Radzie prawie 200 domniemanych przypadków nadużyć popełnionych przez duchownych. Zarzuty dotyczą lat 50. i 60. ubiegłego wieku. 83 oskarżonych duchownych już nie żyje.
Mianem kroku wstecz określił rzecznik Episkopatu Portugalii promulgowanie przez prezydenta Anibala Cavaco da Silva ustawy legalizującej związki osób tej samej płci. Odnośne prawo zostało uchwalone w lutym przez zdominowany przez socjalistów parlament, a złożony wczoraj podpis głowy państwa stanowił ostatni krok legislacyjny. Prezydent Cavaco da Silva jest praktykującym katolikiem i od początku nie ukrywał krytycznego stosunku do tego ustawowego pomysłu. Wyjaśnił jednak, że decyzję o jego promulgowaniu podjął w obliczu poważnego kryzysu, jakiego doświadcza kraj, by uniknąć dodatkowych podziałów społecznych.
Zdaniem księdza Manuela Morujao ustawa jest krokiem wstecz w budowie spójności społecznej, godząc w najbardziej powszechnie obowiązujące zasady dotyczące człowieczeństwa. Rzecznik Episkopatu przytoczył też słowa papieża wypowiedziane w ubiegłym tygodniu podczas jego pielgrzymki do Portugalii. 13 maja w Fatimie Benedykt XVI przypomniał, że rodzina jest oparta na wspólnocie miłości między mężczyzną i kobietą i że troska o nią jest jednym z kluczowych czynników budowania dobra wspólnego, czytamy w komunikacie Episkopatu Portugalii.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Od 10 lat na Słowacji istnieje katolicki uniwersytet. Jego siedzibą jest niewielkie, liczące zaledwie 30 tysięcy mieszkańców, miasteczko Ružomberok w centralnej części kraju. Lokalizacja na prowincji nie jest przypadkowa. Uniwersytet oferuje bowiem studia przede wszystkim młodzieży niezamożnej, pochodzącej z regionów wiejskich. Uczelnia powstała dzięki pomocy z Polski. Również jej rektorem jest Polak, ksiądz profesor Tadeusz Zasępa.
Dzięki Kulowi zyskaliśmy taką pomoc personalną i naukową, że to wystartowanie uniwersytetu było dobre i w tak krótkim okresie czasu, 10 lat, tak wiele udało się zrobić. Mamy 12 500 absolwentów, wydaliśmy ponad 600 monografii. Obecnie studiuje około 8 tysięcy studentów, z czego 5 tysięcy na dziennych studiach i 4 wydziały teologii, filozofii, zdrowia publicznego i pedagogii. społeczny. Planujemy otworzyć jeszcze Wydział Prawa i Ekonomii. Jest to uczelnia nowa. Nigdy nie było katolickiego uniwersytetu na Słowacji przedtem. Sama Słowacja jest młoda. I właśnie powstanie katolickiego uniwersytetu wzbudziło zainteresowanie. Udało nam się zgromadzić wspaniałych profesorów. To też jest znana rzecz na naszym uniwersytecie, że ta atmosfera jest inna, że tam nie ma tego dystansu między profesorem a studentem. Tak na kulu jest.
Z okazji dziesięciolecia katolickiego uniwersytetu w Różomberku jego profesorowie i studenci przybyli z pielgrzymką do Rzymu. Dziś wieczorem mszę z okazji jubileuszu odprawi dla nich w Bazylice Matki Bożej Większej słowacki kardynał Józef Tomko, były prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Na jutro przewidziane jest spotkanie z kardynałem Zenonem Grocholewskim oraz z Benedyktem XVI przy okazji audiencji ogólnej.
Światowa Rada Kościołów zabiega o ożywienie ruchu pielgrzymkowego do Ziemi Świętej. W tym celu zorganizowała ona w Genewie trzydniowe seminarium poświęcone teologii pielgrzymowania do Izraela i Palestyny. W rozpoczętym dziś wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele różnych środowisk, w tym również zwolennicy turystyki alternatywnej oraz przedstawiciele organizacji zabiegających o pokój i przestrzeganie praw człowieka na Bliskim Wschodzie. Okazuje się bowiem, że turystyka może mieć pozytywny wpływ na przezwyciężanie konfliktu między Izraelem i Palestyną. Ludziom, którzy odwiedzili Ziemię Świętą, bardziej zazwyczaj zależy na przywróceniu pokoju i bezpieczeństwa w tym regionie.
Jednym z celów genewskiego seminarium ma być opracowanie nowego przewodnika po Ziemi Świętej, obejmującego również mniej znane miejsca. Organizatorzy chcą także, by pobyt chrześcijan w ojczyźnie Jezusa był okazją do nawiązania bliższych relacji z jej aktualnymi mieszkańcami.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Caritas Polska koordynuje pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi, jaka dotknęła południowe regiony kraju. Jednocześnie organizacja apeluje o ofiary na rzecz dotkniętych kataklizmem. Najtrudniejsza sytuacja panuje w województwach śląskim, opolskim, małopolskim i podkarpackim. Jak zapewnił ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, organizacja pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorami diecezjalnych Caritas, które na miejscu udzielają już niezbędnej pomocy.
Uruchomiliśmy naszego SMS-a charytatywnego i każdy może wysłać SMS-a. Dzięki temu będziemy mieli fundusze na pomoc. To jest bardzo proste, 72052, słowo pomagam, oraz na nasze konto, które można znaleźć na stronach www.caritas.pl z dopiskiem zawsze Powódź Południe.
Caritas Polska apeluje także do firm o przekazywanie powodzianom niezbędnych im środków czystości. Z okazji 90. rocznicy urodzin Jana Pawła II Poczta Polska wyemitowała specjalny znaczek z wizerunkiem Karola Wojtyły. Wydrukowano go w nakładzie 600 tysięcy sztuk. Jak powiedział Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej, do tej pory pontyfikatowi Jana Pawła II poświęcono 27 emisji znaczków.
Tutaj obok dobrze znanego wizerunku Ojca Świętego jest zdjęcie również Karola Wojtyły jako kardynała, a ciekawostką jest to, że całość arkusika znaczka uzupełnia fotografia 12-letniego Karola Wojtyły. Do tej pory znaczki Poczty Polskiej poświęcone papieżowi związane były przede wszystkim z pontyfikatem Karola Wojtyły.
Jednocześnie w wielu miejscowościach odbywają się dziś obchody 90. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Uroczystości zaplanowane na południu Polski ze względu na powódź, która dotknęła tamte regiony, zostały odwołane.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.